Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś zabieram Państwa do Lubartowa. Poprzez zgromadzone w Muzeum Ziemi Lubartowskiej przedmioty poznamy historię tych ziem. Pretekstem do spotkania jest też prezentowana tu wystawa Motywy roślinne w sztuce ludowej. Po Muzeum Ziemi Lubartowskiej oprowadza nas dyrektorka Ewa Sędzimierz.
To nasze muzeum liczy sobie nieco ponad 50 lat, ale większość tego czasu to było muzeum takie właśnie etnograficzne, sztuka ludowa, nastawiona na to, co na terenie ziemi lubartowskiej bardziej niż Lubartów. No i tak gromadzono te zbiory, tym bardziej, że w ogóle to jest pomysł regionalistów. Regionaliści praktycznie kilkanaście lat zbierali w terenie eksponaty i dopiero w 1970 roku, kiedy uzyskali prawa do tego budynku, do sal, zdecydowali się na wyeksponowanie tego. I przez następne kilkadziesiąt lat muzeum podlegało pod Muzeum Lubelskie na zamku i w większości byliśmy właśnie nastawieni na sztukę ludową i etnografię. Stąd my mamy zbiory bardzo duże i nie mamy gdzie ich na co dzień eksponować. Dlatego teraz doszliśmy do wniosku, że może czas najwyższy wyciągnąć i pokazać takie rzeczy. Chcieliśmy, żeby to były dwie sale, wyszła jedna. Dlatego tu jest taka kompilacja właściwie wszystkiego, bo i obrazy, które chcieliśmy pokazać, i wycinanka, i elementy stroju ludowego, i różnego rodzaju drobne przedmioty, i kwiatuszki też wykonywane w różnym czasie, pozyskiwane z powiedzmy terenu ziemi lubartowskiej i specjalnie robione pod tą wystawę, bo mamy tutaj takie charakterystyczne właśnie kwiaty. Także jest to właściwie wszystko, co może się kojarzyć, a jednocześnie mieć w sobie ten pierwiastek, co zawiera się w tytule wystawy, czyli motywy roślinne, bo jak się przyjrzeć, to i te hafty, i te wycinanki, i te elementy dekoracyjne gdzieś tam w strojach. Taką tematykę, takie powiedzmy elementy eksponują. Ta część wystawy, to co eksponujemy tutaj akurat na wprost wejścia do tej sali, to są oryginalne eksponaty, które znajdują się u nas w muzeum. Jak powiedziałam, to jest dosłownie drobny wycinek tego, co tak naprawdę posiadamy. Wybraliśmy te najbardziej interesujące, najciekawsze, a więc i serwetki w różnych formatach, w różnych układach, różnym ściegiem wykonywane i drobne jakieś gobelinki czy powiedzmy elementy dekoracyjne. To przede wszystkim cały szereg elementów garderoby, którą jeszcze 50-70 lat temu ludzie powiedzmy od święta nosili. Tutaj eksponujemy akurat stroje kobiece, a więc i nakrycia głowy, jak widać bardzo różne, bo to i chusty, i czepki różnego rodzaju. Tutaj akurat w ubiegłym tygodniu gościliśmy etnografa, który nam pomagał, przyglądał się temu, zresztą też myślę, że wykorzysta to do własnych celów, ale w tej chwili jest to już tak przygotowane, tak wyeksponowane, że myślę, że no robi to wrażenie. Tutaj bardzo fajnie się ogląda te poszczególne elementy. No a takie chusty to jeszcze do niedawna można było spotkać i starsze panie to chętnie w takich chustach się gdzieś tam prezentowały od święta, przychodziły do miasta, brały udział w jakichś odpustach. Dzisiaj raczej tylko w muzeum.
Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy tych właśnie nakryciach głowy.
To są czepce, które najczęściej, bo tak chusty to już powiedzmy panie, mężatki, panie w starszym wieku, natomiast te czepce to również kobiety zamężne, natomiast noszone były już tak od święta.
Spróbujmy też pomóc słuchaczom sobie wyobrazić, jak one wyglądają, bo one są przepięknie przezroczyste.
Tak, no przede wszystkim materiał charakterystyczny i proszę zobaczyć haft. Piękny, no niespotykany dzisiaj, zupełnie nie do wyobrażenia. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich maszynowych haftów. Natomiast tutaj widać, że było to robione wszystko odręcznie. I też możemy podziwiać, dlatego że każdy jest inne w swoim rodzaju. To nie ma dwóch takich samych. Więc to też jest takie charakterystyczne, to też wyróżniało te osoby noszące i świadczyło o takim dostojeństwie i zamożności rodziny, która przygotowywała się i kobiety nosiły takie elementy garderoby. Starsze kobiety nosiły raczej takie chusty, tak zwane szalinówki, cokolwiek to znaczy, bo pamiętam w dzieciństwie słyszałam takie określenia, że chusty szalinówki też proszę zobaczyć, że każda inna w swoim rodzaju.
Czy one były tutaj charakterystyczne dla tych terenów, te czepce
tak,
tego typu?
Tak. To, co mamy w naszym muzeum, powiedziałam o tym, że regionaliści rozjechali się w teren, zbierali takie rzeczy. To było właściwie okolice Lubartowa i wyróżniały się każdy jakby rejon podlubartowski miał charakterystyczne dla siebie elementy i nakrycia głowy i jeśli chodzi o rodzaj haftów i powiedzmy fartuszki takie charakterystyczne, które noszono, takie zapaski, które noszono do spódnic. Tu są takie charakterystyczne dla tych terenów, ale bardziej noszone na co dzień. Oczywiście bez tych takich fartuszków, które przypinano, bo jak widzimy, one są bogato dekorowane i raczej od święta noszone. Natomiast jeśli chodzi o spódnice i te bluzki, te koszule, no to taki typowy, codzienny strój okolic Lubartowa.
A spróbujmy opisać ten strój.
To jest przede wszystkim długa spódnica, spódnica najczęściej do ziemi. Proszę zobaczyć, że między tymi dwoma właściwie no jedynie różnią się troszkę długością. Raczej ciemnych materiałów, w zależności od pory roku, to były albo cieńsze, albo wełniane wręcz w okresie takim jesienno-zimowym. I do tego jest lniana koszula. Albo wykonana tak jak tutaj, proszę zobaczyć, że właściwie przód i tył jest gładki, natomiast zdobienia wyszywane na rękawach, albo zdobiona cało. I tu jest już to bogactwo haftów, to jest też typowy taki rodzaj haftu i kolory dla ziemi lubartowskiej. Ten błękit i czerwień przewijają się w różnych strojach ludowych.
I
do tego, tak, i do tego właśnie chusta zarzucona jako taka narzutka. I tu dalej mamy znów różnego rodzaju hafty w drobnych, większych serwetkach, serwetach, które układano generalnie, tak jak my to czasem robimy, chociaż już coraz rzadziej na półeczkach, na jakichś ławach. Do tego proszę, w większości to jest oczywiście len, płótno, które wyszywano i tutaj proszę zobaczyć też charakterystyczne kolory.
Niebieski.
Tego, tak, niebieski, ewentualnie czerwień, ewentualnie, bo to jest jakby trzeci, który eksponujemy tutaj, drobniejsze rzeczy, to są serwetki, chusteczki zrobione na szydełku bądź też na drutach, więc kolejny sposób zdobienia i piękny lniany obrus też z charakterystycznym haftem.
A gdybyśmy zajrzeli do tej książki albumu?
Proszę bardzo, chociaż to ten, a już od razu mówię, że to jest to niebezpieczeństwo, które czasem się łączy z takimi wystawami, gdzie kładziemy i dajemy możliwość zaglądania. Dlatego, że ten element naszej wystawy, który budził zainteresowanie, co też jest w środku. A powiem, że my wyeksponowaliśmy, żeby pokazać ten motyw kwiatowy, który jest na okładce, drewnianej okładce, czyli na deseczce, gdzie malowano pięknie, proszę zobaczyć. Natomiast w środku znajduje się kronika. Jeden z zakładów wytwórczych magnetofonów, jeden z zakładów lubartowskich, który swego czasu praktycznie do lat 90. istniał. Notabene część wyrobów Unitry mamy też na naszej wystawie. A więc kronika taka zupełnie nieprzystająca jakby do całej reszty. A mówię, a nam chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby wyeksponować okładkę. Bo jest jedyna w swoim rodzaju. I zestaw pocztówek, który też luźno się łączy z wystawą sztuki ludowej. Ale powiem tak. Proszę zobaczyć, który to jest rok. To są pocztówki, które liczą sobie około 100 lat. Piękne, z motywem kwiatowym, jedyne w swoim rodzaju. Nie wiem, jak dużo można znaleźć gdzieś tam w zbiorach innych muzeów tego typu przedmiotów, ale myślę, że one też mają określoną wartość i tak pod temat, który eksponujemy tu w tej sali, jak najbardziej pasują.
I w świetnym stanie są.
Tak, tak.
Czy możemy przeczytać jakieś, bo tam są, one są zapisane, to też jest
tak,
ciekawe.
Tak. Zresztą proszę zobaczyć, jak to jest pisane. 1930, 14 maja. No i tu jest w dniu imienin, kochanej siostrzyczce, śle serdeczne życzenia i jakiś podpis, taki mało czytelny, Zofia Sobierajowa. W dniu imienin, stąd 15 maja jest Zofii. Dzień wcześniej dostała taką właśnie pocztóweczkę. Jak piękne rzeczy, jedyne w swoim rodzaju, wykonywano, robiono w okresie międzywojennym, czyli no, tak jak mówię, około 100 lat temu.
Jesteśmy dziś w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Odwiedzamy wystawę Motywy roślinne w sztuce ludowej. A tutaj jeszcze właśnie mamy na ścianie.
A tutaj mamy jeszcze właśnie raz hafty, ale także wycinanki, bo tu na naszym terenie także sporo takich ludowych wycinankarzy działało i trochę takich eksponatów w naszych zbiorach się znajduje i tutaj charakterystyczne, ponieważ znów motyw roślinny, kwiatowy, to tak, żeby pokazać też tego typu, powiedzmy, zdobienia gdzieś tam w tych mieszkaniach, szczególnie na wioskach czy w osadach się pojawiało.
Przepiękne są, bardzo precyzyjnie wykonane, prawda?
Tak, tak. Ale
Ignacy
Dobrzyński, tak, to jest jeden właśnie z najbardziej znanych wycinankarzy tutaj z regionu lubartowskiego. Także no, kilkadziesiąt lat temu, ponieważ myśmy pozyskali taki dosyć duży zbiór, to jeszcze nawet przyjeżdżała jego córka, pokazywała, bo też potrafiła takie rzeczy robić. Dzisiaj nie wiem, czy ktokolwiek się zajmuje.
No właśnie, chciałam zapytać od razu też przy okazji, czy ktoś z tych terenów jeszcze zajmuje się wycinanką?
Nie słyszałam o tym. W tej chwili modne są przy tych klubach gospodyń wiejskich różnego rodzaju właśnie też takie zajęcia prowadzą artystyczne, ale jeśli chodzi o hafty, o jakieś wyszywania, robienie na drutach szydełku, to tak, natomiast nie słyszałam, żeby ktoś się zajmował. No i tu są jeszcze tego typu ozdoby, czyli proszę zobaczyć też różnego rodzaju kwiatuszki i raz suszek, ale przede wszystkim robione różną techniką. Powiem, że to przetrwało, bo no mam powiedzmy informację, że działające no przede wszystkim w środowisku emerytów różnego rodzaju kluby rękodzieła między innymi zajmują się takimi właśnie działaniami, przygotowują tego typu kwiatuszki w różnych układach. Pamiętam z wielu wystaw poprzednich, jak bywałam tutaj w muzeum, że od czasu do czasu one były eksponowane. Natomiast jeśli chodzi o obrazy, to tutaj postaraliśmy się też obrazy, no przede wszystkim to jest nasz lubartowski malarz, pan doktor Jerzy Knefel, który jest takim artystą amatorem, ale rzeczywiście sporo i wystaw, i obrazów takich z okolic Lubartowa, i z samego Lubartowa, i tak jak tu eksponujemy o różnych porach roku, różne tematy. Tu akurat udało nam się wybrać kilka takich, które pokazuje tą roślinność, te motywy roślinne, także na podstawie obserwacji przyrody i przeniesione różną techniką na obrazy.
A więc rzeka wieprz prawdopodobnie?
Tak, prawdopodobnie tak, znaczy na pewno tak. Pan Knefel lubi tamte tereny i często maluje obrazy w różnych ujęciach, tak jak mówię, o różnych porach roku, w różnych miejscach, uwzględniając światło, uwzględniając inne warunki atmosferyczne.
Mamy też żniwa.
Mamy też żniwa, pole, jakieś maczki, które wychylają się aż na oprawy, ramy tego obrazu. Tutaj właśnie proszę zobaczyć też prawdopodobnie rzeka, droga i drobne motywy roślinne, słoneczniki, ale także taka scenka rodzajowa, tutaj obraz gdzieś z gospodarstwa. A więc stara studnia, jakiś płotek, no i trzy ptaszki, które pozują do obrazu.
Tutaj jeszcze moją uwagę zwrócił ten przedmiot.
A to też jest takie zestawienie charakterystyczne. To jest drewno, gdzie, proszę zobaczyć, też już widać, że wiekowy. W każdym razie uwzględnia też ten motyw tutaj kwiatów w różnych układach. W każdym razie, no też technika rzadko spotykana i rzadko w ogóle gdzieś tam eksponowana, ponieważ my w okolicach te kilkadziesiąt lat temu, już w tej chwili praktycznie tych artystów nie mamy, ale mieliśmy nie tylko malarzy, powiedzmy, takich hafciarzy czy wycinankarzy, ale dużo było takiej tej sztuki rzeźbiarskiej w drewnie i tych prac, najczęściej rzeźby świątków, ale nie tylko, dlatego też pozwoliliśmy sobie wykorzystać i pokazać też taki obraz na naszej wystawie.
Bo to jeszcze chyba nie powiedziałyśmy, że to jest właśnie, są tak naprawdę wyrzeźbione w drewnie, tak, są, tak, jest wazon, tak, z kwiatami.
Tak, tak.
Państwo eksponujecie część tych zbiorów, a czy w magazynach jest jeszcze wiele do pokazania?
Tak, dlatego myślę, że to jest pierwsza, a w najbliższym czasie, trudno powiedzieć, jak dużo tego czasu będziemy potrzebowali, bo tutaj plan wystaw zazwyczaj przygotowujemy na kolejne lata. W każdym razie chcemy pokazać ten ogromny zasób, bo zarówno jeśli chodzi o stroje ludowe i elementy garderoby, jak i powiedzmy sztukę ludową, ale także sztukę użytkową, czy w ogóle narzędzia, przedmioty wykorzystywane w takim życiu codziennym, w pracy, Tego mamy bardzo dużo i myślę, te zbiory trzeba sukcesywnie pokazywać, tym bardziej, że szczególnie dzieci, młodzież to niekoniecznie wie, co do czego służyło i kiedy było wykorzystywane w gospodarstwie, więc jest to jedyna okazja, a mówię, coraz mniej tu na naszym terenie. Jeśli już, to gdzieś skansen lubelski, natomiast w terenie to raczej nie. Więc mamy zamiar sukcesywnie pokazywać w kolejnych odsłonach następne elementy naszych zbiorów, świadczących o tym etnograficznym charakterze też naszego muzeum.
Prosto lepiej mi się przypać, jak chodzę boso. Lepiej mi się przypać, jak chodzę boso. Przepiórce butów nie kupuje, nie szyje, nie zbiera, nic się nie turbuje, nie szyje, nie zbiera, nic się nie turbuje.
W etnosferze odwiedzamy dziś Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Ewa Sędzimierz oprowadza nas po kolejnych salach. Teraz przyjrzymy się tradycyjnemu strojowi lubartowskiemu.
I to jest taki typowy strój regionu lubartowskiego. Proszę zobaczyć, że już charakterystyczny z koszulą, lnianą koszulą, i odpowiednimi też lnianymi portkami, bo tak to się nazywało, czyli spodniami, i kapotą, a więc dużym, wykonanym praktycznie z sukna, odpowiednio wyszywanym strojem, który zarzucano w sytuacji właśnie takiej, w okresie takim jesiennym czy wiosennym. I do tego nakrycie głowy, typowy kapelusz słomiany, który panowie nosili. I strój żeński, spódnica, proszę zobaczyć, że tam była w kolorze takim ciemnym, tutaj jest zielona, ale podobny materiał. Do tego, proszę zobaczyć, charakterystyczna zapaska, też z takimi frędzlami. Moja poprzedniczka, pani kierownik tego muzeum, opowiadała, że no to było specjalnie robione, dlatego że te frędzelki, jak spódnica była krótsza, mniej więcej tej samej długości był ten fartuch, te frędzelki zamiatały podłogę, a więc już tak reszta stroju się nie brudziła. Do tego proszę zobaczyć lniana koszula i tu z takim delikatnym haftem, bo właściwie tylko przy mankietach i przy kołnierzu reszta jest gładka, biała.
I haft też jest taki niekolorowy mocno, tak, tylko to jest tak, taki tak, beżowy.
Mm-hmm. No i do tego kubraczek króciutki. Chusta tradycyjna i też proszę zobaczyć, że to jest taki charakterystyczny styl, tak jak były te szalinówki tam w tej pierwszej sali. No i jakiś element dekoracyjny, czyli korale. Też no tak patrzymy, to no, dzisiaj nie robi to wrażenia, prawda, przy tej biżuterii, którą noszą panie. Niemniej jednak to był taki strój, w którym mieszkanki ziemi lubartowskiej najczęściej chodziły na co dzień.
Kolory, jeszcze spójrzmy na te kolory, czyli mamy ciemnozieloną spódnicę i ta zapaska jest w pasy.
Tak, poprzeczna. Dlatego, że ona była tak tkana praktycznie. I do tego jest ciemny kubraczek, też tak zdobiony, proszę zobaczyć, też zieleń, czerwień, tylko i wyłącznie. I chusta, która jest jednobarwna z jakimś takim nadrukiem, tak to nazwę, i motywem kwiatowym. I ten hafcik, tak jak powiedzieliśmy, taki bardzo delikatny i jasny kolor.
Zapaska jest też w kolorach takich stonowanych, można powiedzieć też. Mm-hmm. Tutaj jest zieleń, fiolet. A tutaj mamy takie ciekawe też tutaj obszycie, prawda? Takie ślimaczki, nie wiem.
Tak, tak. Takie elementy zdobniejcze, przy czym proszę zobaczyć, że generalnie te brzegi są obszywane takim niby haftem, prawda? I z elementem dekoracyjnym na dole, więc to taki charakterystyczny, też proszę zobaczyć na kolory, tak one są takie stonowane, jakby dopasowane do całości, ale właściwie też dwa jakby kolory, taki szary i ciemno-czerwony, beżowy taki kolor. Natomiast no, robi to wrażenie, aczkolwiek no, jest to taki dosyć prosty w wykonaniu haft. Myślę, że bardzo efektowny, jak na tego typu strój.
Jak mówiliśmy już w programach z cyklu Etnosfera, strój lubartowski niebawem ma być opisany przez profesor Marioletę Mochowicz.
No właśnie, teraz zbiera materiał, była u nas w ubiegłym tygodniu, także tu cały dzień spędziła, robiła taką kwerendę, jeśli chodzi o te nasze materiały, część sobie wypożyczyła, także mam nadzieję, twierdziła, że postara się, żeby do końca roku powstała ta kolejna część, kolejna książka dotycząca ubioru lubartowskiego.
To właśnie jest taka luka, że właśnie ten strój nie został jakoś tak opisany.
Powiem tak, stosunkowo wcześnie ten strój czy te stroje były gdzieś tam pozyskiwane. Jakby pierwsza wzmianka to jest początek wieku XX. Tutaj działała taka pani, żona lekarza Helena Morozewiczowa i ona jeździła po terenie, zresztą miała takie świetne kontakty z mieszkańcami wsi. Między innymi dlatego, że ona tam kupowała podręczniki, zawoziła do tych dzieci, zbierała te najbardziej zdolne, gdzieś tam z jej inicjatywy wysyłano do szkół lubelskich, także taką naprawdę postępową działalność tutaj prowadziła. Natomiast w tej kwestii, kiedy na początku XX wieku w Lublinie przygotowywano tą wielką wystawę, to pani Morozewiczowa zebrała pewnie kilkaset elementów garderoby z terenu ziemi lubartowskiej. Przywiozła to na wystawę, eksponowano to w Lublinie. Wtedy też wykonano cały ciąg takich fotografii właśnie w strojach ludowych mieszkańców ziemi lubartowskiej. My mamy w oryginale kilkanaście zdjęć u nas, w naszych zasobach. Pani Morozewiczowa opracowała takie tablice opisujące te stroje. No i po zakończeniu wystawy to zostało do Muzeum Lubelskiego przekazane. Nie wiem na przestrzeni lat, co się z tym stało. W każdym razie dzisiaj nie ma śladu po tych eksponatach. Natomiast pani Morozewiczowa w okresie I wojny światowej wyjeżdża do Lublina i jej rolę przejmuje w okresie dwudziestolecia Wanda Śliwina. I ona z kolei, bo ona między innymi wydaje taką pracę Lud Lubartowski i tam opisuje dosyć szczegółowo, jak wyglądały w różnych miejscowościach ziemi lubartowskiej elementy garderoby. opisuje szczegółowo. Z tym, że to była jedyna tego typu praca, nikt później już się tym nie zajmował. Ona wydała gdzieś na początku lat 30. tą publikację i to zostało. Dopiero kiedy powstaje w 1955 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej, to oni zaczynają jakby na powrót wędrować po wsiach i mamy w tych naszych pierwszych wydawnictwach, bo LTR wydaje na przestrzeni tych ponad 65 lat działalności, wydaliśmy 20 tomów Lubartów i Ziemia Lubartowska, takiego wydawnictwa. I w pierwszych tych zeszytach jeszcze wtedy, bo teraz to są normalne tomy, w pierwszych zeszytach pojawiały się takie opisy strojów pochodzące z poszczególnych miejscowości. Tego za dużo nie było, ale mówię, to są jedyne jakby prace, które powstały w tym zakresie. Kiedy powstało Muzeum Regionalne, czyli 1970 rok, kierowniczką tego muzeum zostaje pani Ania Żmuda i ona jest z wykształcenia etnografem i ona zaczyna w taki sposób bardziej profesjonalny jeździć po okolicy, mając jakieś tam mniejsze, większe środki, skupować różnego rodzaju elementy garderoby i to, co my mamy, co pokazujemy w naszych zasobach, to jest jej praca. To dzięki niej, dzięki temu, że wędrowała, zbierała, namawiała mieszkańców, żeby przekazywali do muzeum elementy i garderoby, i tych narzędzi, przedmiotów, którymi się posługiwali, to właściwie główny zasób nasz to jest jej dzieło. Natomiast w kwestii strojów to właściwie nic się poza tym nie zadziało, więc czas najwyższy faktycznie, żeby zająć się w sposób profesjonalny i mam nadzieję, że uda się w tym roku rzeczywiście doprowadzić do opisania tego stroju w taki formalny sposób już. Mam nadzieję, bo rzeczywiście tego u nas brakuje. Natomiast muszę pani powiedzieć, że właśnie pani Ania Żmuda, ale także pani prezes Towarzystwa Regionalnego, pani Maria Kozioł, przez kilkadziesiąt lat, jak się zwracali z różnych miejscowości, ludzie, którzy organizowali zespoły taneczne, śpiewacze, o to, żeby pomóc im, bo chciały występować kobiety, szczególnie w strojach ludowych, to na podstawie tych materiałów, tego wszystkiego, co udało się zebrać, co mieliśmy tu w tych naszych zbiorach, wskazywano, podpowiadano, wskazywano nawet, kto ewentualnie mógłby zaprojektować takie stroje i na przestrzeni tych praktycznie 20 lat to kilkanaście zespołów zostało ubranych według wskazań właśnie pani etnograf i regionalisty. I jeszcze dzisiaj niektóre zespoły, bo już tak powoli się wykruszają, starsi odchodzą, młodsi niekoniecznie, trochę inne zainteresowania, ale kilka takich zespołów w terenie działa.
Piękne dziewczę mnie się podoba, chociaż ja jej miał nie będę, ale do niej chodził będę pod okieneczko. Pójdę pod okienko i będę stukał, otwórz mi dziewczyno, bo będę płakał.
A ja nie chcę, nie otworzę, tylko zamknę i założę na zasuweczkę.
Nie żal mi niczego, tylko jednego, on ci nakupował piwka drogiego. Co ci piwka nakupował i uścisnął, ucałował, nic nie mam z tego. jest tam piękny, dziewczę mnie się podoba. Chociaż ja jej miał nie będę, ale do niej chodził będę pod okieneczką. Chociaż ja jej miał nie będę, ale do niej chodził będę pod okieneczką.
Na koniec jeszcze w programie odrobina historii. Historii Lubartowa.
To znaczy tak, tu jest w ogóle historia Lubartowa. Ja się śmieję, historia Lubartowa w pigułce, bo trudno w takiej sali pokazać 480 lat miasta. W każdym razie staramy się eksponować od czasów najdawniejszych, czyli tych prehistorycznych czy wczesnego średniowiecza, i to z wykopalisk z terenu ziemi lubartowskiej, więc różnego rodzaju materiał, z którego wykonano, przede wszystkim narzędzia, elementy narzędzi. Pokazujemy, to jest też piękne, prawie kompletne naczynie, tak zwane akwamanila. Historycy, i chyba do dnia dzisiejszego nie ma zgodności co do tego, czy pochodzi to ze średniowiecza, czy z czasów jeszcze rzymskich. Natomiast udało się to odkryć na skutek jakichś wykopalisk, które prowadzono w momencie, kiedy trwała budowa tutaj obwodnicy Kocka, ponieważ ten nasz teren w tej chwili cały czas praktycznie tego typu prace są prowadzone, więc mamy nadzieję, mamy tu takiego zaprzyjaźnionego archeologa, który sukcesywnie przywozi nam różne materiały i obiekty, które udaje się gdzieś tam znaleźć. Także tutaj taka pigułka, jeśli chodzi o raz i teren, proszę zobaczyć, tam jest taka mapka charakterystyczna i te miejsca, gdzie prowadzono wykopaliska i jak to wyglądało, i drobne przedmioty, które udało się znaleźć w wyniku takich prac. A dalej to już jest historia Lewartowa, czyli te 480 lat temu, a więc i kserokopie dokumentów, i informacje o założycielu, wojewoda lubelski Piotr Firlej, stąd nagrobek Firlejów w lubelskim kościele, ale także i stare księgi, stare dokumenty i medale. LTR na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat sukcesywnie wydaje takie pamiątkowe medale i między innymi ten pierwszy poświęcony Piotrowi Firlejowi. I kolejny jakby okres w dziejach Lubartowa to jest historia Sanguszków. Sanguszkowie około 100 lat byli właścicielami miasta. Wszystko co najważniejsze to zawdzięczamy Sanguszkom, dlatego że oni przemianowali nazwę miasta. Był Lewartów, został Lubartów, tak jak jest dzisiaj. Herb, którym się posługujemy do dnia dzisiejszego, to jest właśnie ten herb nadany przez Pawła Karola Sanguszkę. I najważniejsze budowle, największe zabytki Lubartowa, czyli kościół świętej Anny, kościół kapucynów, za farą lubartowską pałac, a nawet nasz dworek, chociaż przebudowany, ale powstał na zrębach takiej XVIII-wiecznej budowli, która należała do rodu Sanguszków. Czyli najważniejsze zabytki, to wszystko zawdzięczamy Sanguszkom. No i cała reszta tej wystawy to prezentujemy Lubartów w XIX i XX wieku. To są najstarsze plany tego miasta. Ogólnie znane dlatego, że tego typu dokumenty i plany to jest działalność kartografów austriackich, którzy w początkach XIX wieku teren, który włączyli do swojego państwa po rozbiorach, starali się w taki sposób właśnie jakoś utrwalić, przygotować, także z myślą o ewentualnym wykorzystaniu do różnych celów. Plan Lubartowa, jak się uważnie przyjrzeć, to się okaże, że my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, wjeżdża się do Lubartowa, jedzie się cały czas jedną ulicą, ulicą Lubelską, ona co prawda tak trochę kluczy, ale wyjeżdża się tam w okolicach pałacu, już na drogę w kierunku na Kock i dalej w kierunku granicy. Natomiast jak się tu przyjrzeć tej mapie, to się okaże, że tak nie do końca było, dlatego że w XIX wieku wjeżdżało się do Lubartowa. Ten Lubartów zaczynał się właśnie w okolicach klasztoru kapucynów, dzisiaj to centrum Lubartowa prawie. I za tym klasztorem skręcało się w bok i boczną ulicą wyjeżdżało się na wysokości, jak dzisiaj jest skręt na Kozłówkę. Czyli omijało się to centrum, dlatego że jak pani popatrzy, tu mamy park, pałac, proszę zobaczyć, jest tak, a potem ta dróżka wiedzie tędy, wcale nie tu, tą główną arterią. Dlatego że tu był rynek, te tereny właśnie, przez które się przejeżdża, taka dosyć zwarta zabudowa, to był rynek, gdzie stały stragany, gdzie się rozkładali kupcy, przyjeżdżali z zewnątrz wozami drabiniastymi ludzie do sprzedania jakichś tam swoich wyrobów, nie? No i w związku z tym trudno było tędy prowadzić główny ruch. I tak to wyglądało praktycznie do końca XIX wieku. Dopiero w XIX wieku zdecydowano się na przebudowę tego centrum i jakby uruchomienie. Proszę zobaczyć jeszcze na te zdjęcia u góry. To są najstarsze w ogóle obrazy Lubartowa. One pochodzą z takiej rękopiśmiennej księgi autorstwa Gracjana Wyrażyńskiego. To taki znany też i w Lublinie autor. On był notariuszem, przez kilkanaście lat pracował w Lubartowie. I on napisał taką publikację na podstawie źródeł. On jeszcze mógł z nich skorzystać, późniejszy już nie, dlatego że ogół dokumentów po prostu uległ zniszczeniu na skutek wielu pożarów. No i utrwalono w kilku takich właśnie obrazach ten dawny XIX-wieczny Lubartów. To mniej więcej lata 80. XIX wieku. I teraz jak pani popatrzy na tą fotografię, mamy Świętą Annę, charakterystyczna dzwonnica i proszę zobaczyć, że tam nie ma ulicy, tylko jest zabudowa, jeszcze jakiś taki jednopiętrowy, parterowy budynek i tylko wąskie przejście. To świadczy o tym, że tędy nie było w ogóle drogi, tylko ta droga biegła z lewej strony. Także tak tu wygląda, tu mamy też stare pocztówki, obrazki przedstawiające ten Lubartów z charakterystyczną zabudową. Też proszę zwrócić uwagę na stare fotografie pałacu. My dzisiaj też przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że ten pałac to praktycznie tylko ta część środkowa. Natomiast były po obu stronach takie pawilony parterowe, które ciągnęły się praktycznie z jednej i z drugiej strony do takiej charakterystycznej jakby fosy, dlatego że między kościołem Świętej Anny a zabudową pałacową park zaczynał się od takiego zagłębienia, takiego jakby rowu, dawnej fosy, przez który przerzucono jedynie mostek, taką kładkę, dzięki której można było przedostać się z terenu pałacu. Właściwie tutaj wejść, ta kładka, jak pani wyjdzie z muzeum, to jeszcze fragmenty tego mostku są murowanego. No i co się okazuje, ten mostek właściwie tak by został poprowadzony, że można było wejść tu na tą ulicę, czyli ominąć kościół i tu wejść sobie w zabudowę miejską. Tak to wtedy wyglądało.
A tu widzę też rynek, tak?
Tak. Ale też charakterystyczne jest, proszę zobaczyć, ponieważ nie było kanalizacji, więc charakterystyczne także zagłębienia, rowy odprowadzające nieczystości. I tu mamy też eksponaty, właściwie niewiele, dużo więcej jest w Lublinie na Zamku Lubelskim, muzeum. To jest najstarszy zakład, nazwijmy to przemysłowy Lubartowa, czyli manufaktura lubartowska. Założył ją kuzyn właśnie księżnej Klementyny, który był między innymi założycielem Banku Polskiego, ale jako właściciel dóbr lubartowskich, on w ogóle dbał o rozwój przemysłu, wymyślił sobie, że założy właśnie taką manufakturę produkującą naczynia. Jak widzimy, zarówno naczynia takie codziennego użytku dla powszechnego użycia, stąd no, takie, które dzisiaj też można spotkać jeszcze gdzieś tam w gospodarstwach domowych, ale oprócz tego też takie piękne, tu mamy tylko kilka charakterystycznych, dzbanuszki, patera, elementów, które, proszę sobie wyobrazić, manufaktura istniała w latach 40. XIX wieku, przez okres mniej więcej 10 lat, kiedy się okazało, że rodzina Łubieńskich jest zadłużona, został oskarżony o malwersacje finansowe i wtrącony do więzienia. W związku z tym dobra lubartowskie zostały zabrane fabrykę zlikwidowano, ale do końca wieku XIX było tyle tego wyrobu, że jeszcze sprzedawano. I można się spotkać z takimi informacjami, że można nabyć. Proszę sobie wyobrazić, że ze 2 lata temu miałam telefon od pana, który przesłał mi jakieś zdjęcie detalu, niewielkiego jakiegoś przedmiotu, który był sygnowany znakiem lubartowskim. A tu mamy w tej książeczce takie charakterystyczne właśnie znaczki, jak oznaczano te wyroby lubartowskie. One były najczęściej od tylnej strony umieszczane. No i on się pochwalił, że na jakiejś aukcji udało mu się kupić taki wyrób. Więc jeszcze tego typu są sytuacje.
Mówiła Ewa Sędzimierz, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Za tę wizytę dziękujemy. Mamy obiecaną jeszcze kolejną, kiedy zajrzymy do magazynów gromadzących skarby etnograficzne, ale to już w kolejnych programach z cyklu Etnosfera. Dzisiejszą audycję zrealizował Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.
Wszystkie 7 zawrzały, Kalina dziewczyna, Kalina dziewczyna moja. Wszystkie 7 zawrzały. Hej, wy konie, nie rżycie, na pasę ja was życzę, Kalina dziewczyna, Kalina dziewczyna moja. Na pasę ja was życzę. Sam z dziewczyną postoję, Kalina dziewczyna, Kalina dziewczyna moja. Sam z dziewczyną postoję. Hej dziewczyno, co ty masz, że fartuszkiem nakrywasz, Kalina dziewczyna, Kalina dziewczyna moja, że fartuszkiem nakrywasz. Wszystkie 7 osiodła, Kalina dziewczyna moja, wszystkie 7 osiodła.